geopolityczny kalejdoskop roku 2022. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na przegląd wybranych wydarzeń mijającego roku. 1 stycznia weszła w życie umowa o wolnym handlu, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, między Chińską Republiką Ludową, Japonią, Koreą Południową, Australią, Nową Zelandią, Indonezją, Tajlandią, Singapurem, Malezją, Filipinami, Wietnamem, Birmą, Kambodżą, Laosem i Brunei. Jest to największa na świecie umowa handlowa, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto. Docelowo ma obejmować ponad 2 miliardy ludzi, czyli około 30% światowej populacji. Styczeń roku 2022 to także istotne masowe protesty, które objęły cały Kazachstan. Oficjalnie oczywiście z powodu podwyżek, także napiętej sytuacji politycznej, natomiast to, co jest istotne, to fakt, że zostały one stłumione w wyniku wkroczenia wojsk Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ODKB, takie często nazywane rosyjskim NATO. 6 stycznia wojska ODKB wkroczyły, ustabilizowały sytuację, no ale w trakcie protestów zginęło ponad 200 osób. 24 stycznia 2022 roku doszło do pierwszego z dwóch w mijającym roku zamachów stanu w Burkina Faso. W tym afrykańskim państwie doszło do przejęcia władzy przez zbuntowaną armię, która usunęła z urzędu prezydenta, zawiesiła konstytucję, rozwiązała rząd, parlament, zamknęła granice. Luty mijającego roku rozpoczął się pod względem wydarzeń międzynarodowych od istotnego, takiego powiedzielibyśmy wizerunkowo istotnego wydarzenia dla Chińskiej Republiki Ludowej, jakim były zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Natomiast oczywiście luty roku 2022 w historii świata, w historii stosunków międzynarodowych przejdzie przede wszystkim pod znakiem rozpoczęcia nowej rosyjskiej kampanii wojennej przeciwko Ukrainie. 24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia tak zwanej specjalnej operacji wojskowej w Donbasie, której celem miałaby być, cytuję, demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy. Wydanie rozkazu przez prezydenta Rosji o rozpoczęciu nowej kampanii wojennej przeciwko Ukrainie zostało poprzedzone podpisaniem dekretu o uznaniu separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, co miało miejsce 21 lutego. 24 lutego wraz z rozpoczęciem nowej kampanii wojennej rosyjskiej na Ukrainie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny i podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Co istotne, 4 dni później prezydent Ukrainy podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Luty 2022 roku to także istotne wydarzenie u naszego wschodniego sąsiada, konkretnie w Republice Białoruś. W dniach od 22 do 27 lutego odbyło się referendum konstytucyjne. Wzmocniło ono władzę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. No i było tak naprawdę pewną kontynuacją tak zwanej reformy konstytucyjnej, która była już zapowiadana od wyborów prezydenckich w roku 2020. Marzec 2022 roku to nieudana próba zdobycia Kijowa przez Rosjan. Z kolei Rosjanom udało się zdobyć Cherson, a także największą elektrownię jądrową w Europie, czyli Zaporoże. Również w tym miesiącu weszły w życie sankcje wykluczające niektóre rosyjskie banki z systemu SWIFT. W ciągu zresztą kolejnych miesięcy sankcje Unii Europejskiej objęły m.in. rosyjskie i białoruskie sektory finansowy, energetyczny i obronny. Zamrożeniem aktywów i zakazem podróży zostało objętych wiele osób i wiele podmiotów gospodarczych. To także czas migracji. Od początku rosyjskiej nowej inwazji na Ukrainę w marcu 2022 roku opuściło Ukrainę ponad 1 milion osób. W kolejnych miesiącach w całej Europie zarejestrowano około 8 milionów migrantów z Ukrainy. Warto także to nadmienić, że około 8 milionów osób zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Jeśli chodzi o kwiecień, to pomijając kwestię wojny na Ukrainie, warto zauważyć chociażby wybory we Francji 24 kwietnia. Ubiegający się o reelekcję prezydent Francji Emmanuel Macron zwyciężył w drugiej turze wyborów, pokonując Marine Le Pen. W maju 2022 roku ambasadorzy Finlandii i Szwecji przy NATO oficjalnie przekazali wnioski swoich państw o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Również w maju Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości blisko 40 miliardów dolarów. W czerwcu mijającego roku Komisja Europejska przyznała Mołdawii i Ukrainie status państw kandydujących do Unii Europejskiej. Z kolei w dniach 28 do 30 czerwca w Madrycie odbyło się spotkanie szefów państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ten szczyt NATO w Madrycie był istotny oczywiście z punktu widzenia trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rosja została uznana za głównego przeciwnika Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chiny zostały określone jako wielkie wyzwanie, jako ryzyko dla państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy polityka chińska. Natomiast tutaj powrócono do retoryki zimnowojennej. W kolejnym miesiącu, w lipcu 2022 roku, warto odnotować konferencję w Lugano. W Szwajcarii 4 lipca odbyła się konferencja, w której wzięło udział około 1000 delegatów z ponad 40 państw, w tym blisko 100 osób z Ukrainy, gdzie debatowano na temat przyszłości odbudowy Ukrainy. Jeżeli chodzi o Polskę, to Polsce przyznano do odbudowy Donbas. 5 lipca rozpoczął się proces ratyfikacji członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO. Z kolei 14 lipca podpisano ważny dokument na Bliskim Wschodzie. Ówczesny premier Izraela Jair Lapid i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisali w Jerozolimie deklarację dotyczącą kwestii bezpieczeństwa. Potwierdzili podczas swojego spotkania, że są gotowi użyć siły militarnej, by nie dopuścić do zdobycia broni jądrowej przez Iran. Natomiast pod koniec lipca także warto odnotować fakt, że przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych osobne umowy, które odblokowywały eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Tutaj warto zauważyć aktywność dyplomacji tureckiej. Sierpień roku 2022 przyniósł spore napięcie na Indo-Pacyfiku. Chińska Republika Ludowa przeprowadziła największe w historii ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu. Była to odpowiedź swego rodzaju na wizytę spikerki amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Była to zresztą wizyta najwyższej rangi urzędnika Stanów Zjednoczonych na Tajwanie od lat 90. Część komentatorów nazywała zresztą to napięcie wokół Tajwanu w sierpniu mijającego roku jako czwarty kryzys w cieśninie tajwańskiej. Sierpień to także zamach terrorystyczny pod Moskwą 20 sierpnia. Daria Dugina, córka znanego rosyjskiego profesora, filozofa Aleksandra Dugina, zginęła w wyniku samochodu pułapki. Wrzesień 2022 roku to istotne polityczne zmiany w Wielkiej Brytanii. 6 września liderka rządzącej Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej Liz Truss została nową premier, zastępując w tej roli Borisa Johnsona, natomiast dwa dni później, 8 września, zmarła 96-letnia królowa Elżbieta II, która zasiadała na tronie od 1952 roku. Nowym królem został jej syn, książę Walii Karol, objął tron jako Karol III. Wrzesień to także nasilenie walk między Armenią a Azerbejdżanem. Mimo zakończenia II wojny karabaskiej, tutaj mamy do czynienia cały czas z dużym napięciem między oboma państwami, cały czas jest niespokojnie, jeśli chodzi o kwestie Górskiego Karabachu. Co istotne, 23 września doszło do rozpoczęcia nieuznawanych przez społeczność międzynarodową referendów w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej oraz w okupowanych przez Federację Rosyjską częściach obwodu zaporoskiego i chersońskiego. Wrzesień to także bardzo istotne wydarzenie, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. 26 września doszło do uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. 30 września Władimir Putin ogłosił włączenie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej. W ostatnim dniu września doszło także do drugiego zamachu stanu w Burkina Faso. W październiku mijającego roku doszło do zniszczenia części mostu drogowego na moście łączącym anektowany Krym z terytorium Rosji. Doszło tam do eksplozji, która spowodowała zawalenie się jednego z przęseł. 22 października Giorgia Meloni została zaprzysiężona na urząd premiera Włoch. Październik to bardzo istotne wydarzenie w chińskiej. W październiku doszło także do bardzo ważnego wydarzenia w Chińskiej Republice Ludowej. 20 Kongres Komunistycznej Partii Chin i 23 października wybranie Xi Jinpinga po raz trzeci na sekretarza generalnego tejże partii. 25 października, po tym jak 5 dni wcześniej Liz Truss złożyła rezygnację z funkcji premiera Wielkiej Brytanii, urząd objął Rishi Sunak. 30 października drugą turę wyborów prezydenckich w Brazylii wygrał Luiz Inácio Lula da Silva, pokonując dotychczasowego prezydenta Bolsonaro. W listopadzie według Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła 8 miliardów. 23 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. W grudniu, a właściwie już pod koniec grudnia 21, podczas pierwszej zagranicznej podróży od czasu rozpoczęcia nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, prezydent tego państwa Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem i wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami kongresu. Koniec roku to także istotne wydarzenie w Polsce, ale tutaj kwestiami polskimi zajmę się jeszcze osobno. Natomiast warto zauważyć, że 29 grudnia 2022 roku na stronach rządowych zostało ogłoszone stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zastosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni. Streszczając to stanowisko, trzeba podkreślić, że cyberatak odtąd może zostać zakwalifikowany jako napaść zbrojna na Rzeczpospolitą. I tutaj prawo do samoobrony ma być rozciągnięte także do cyberprzestrzeni. Przyglądając się bardziej tematycznie, nie tak chronologicznie jak do tej pory wydarzeniom roku 2022, chciałbym zacząć od kwestii właśnie polskich. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że ten rok był burzliwy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne. 11 marca 2022 roku to data przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny, ustawy, która wywołała spore zamieszanie, sporą dyskusję, jeśli chodzi o kwestie zarówno potencjalnego przywrócenia zasadniczej służby wojskowej, obowiązkowej, jak i tej ochotniczej, która została wprowadzona tą ustawą, jak i szeregu innych kwestii związanych z obronnością, bo tutaj oczywiście mamy do czynienia także z procedowaniem w roku 2022 ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, a także szereg różnych pomysłów, które podlegały debacie w mijającym roku, jak chociażby powołanie Komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich i szeregu innych kwestii, chociażby takich jak hipotetyczne rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, o czym wspomniał pan prezydent Andrzej Duda. To także szereg wydarzeń takich mniej, można powiedzieć, rozpowszechnionych w mediach głównego nurtu, ale chociażby przedstawianych na przykład w telewizji Bielsat, jak chociażby rozpoczęcie szkolenia grup dywersyjnych złożonych z ochotników białoruskich. To informacja z 5 października z portalu telewizji Bielsat. Zresztą także na 2 listopada ukazał się reportaż na kanale na YouTubie tej telewizji. No i oczywiście między 4 a 7 listopada 2022 roku w Jabłonie pod Warszawą obradował także taki niby rząd na uchodźstwie, złożony z rosyjskich politycznych outsiderów. No, tego typu działania były określane przez szereg publicystów i komentatorów jako niepotrzebnie podgrzewające napięcie w regionie. Zresztą patrząc na chociażby początek roku, na wyciek danych z Wojska Polskiego, czy późniejszy telefon rosyjskich youtuberów do prezydenta Andrzeja Dudy, tutaj szereg komentatorów podejmowało kwestie właśnie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej. W kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego szeroko komentowane były zakupy sprzętu wojskowego zarówno od Stanów Zjednoczonych, jak i od Korei Południowej. Osobną sprawą są relacje polsko-ukraińskie. Tutaj obok ogromnej pomocy humanitarnej, która została przekazana właśnie przez i władze państwowe, i przede wszystkim przez zwykłych ludzi, szereg kontrowersji wywoływały dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę. Wiele państw mocno w Unii Europejskiej oponowało przeciwko takim dostawom, czy też niechętnie podchodziło do takich dostaw. W Polsce szereg kontrowersji wywołały słowa Andrija Melnyka, już byłego ambasadora Ukrainy w Berlinie, który wybielał Stepana Banderę, próbował wybielać także ludobójstwo między innymi na ludności polskiej dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich w latach 40. No, pojawiło się szereg kontrowersji związanych z gloryfikacją ludobójców z ukraińskiej powstańczej armii, takich jak Roman Szuchewicz, między innymi kwestia pomnika w Tarnopolu. No i bardzo istotne wydarzenie z listopada, czyli atak rakietowy na terytorium Polski, na miejscowość Przewodów w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim. Media międzynarodowe, agencja Reutera, Associated Press, no, podały informację, że była to rakieta ukraińska wystrzelona przez ukraińskie siły zbrojne. Strona ukraińska nie przyznała się oficjalnie do tego, to znaczy prezydent Wołodymyr Zełenski nie przeprosił za to tragiczne wydarzenie, w którym zginęło dwóch Polaków. Właściwie sprawa została wyciszona, tak można to określić. Sporo kontrowersji wywołał projekt tak zwanej ustawy abolicyjnej, czyli zwolnienia z odpowiedzialności karnej wszystkich tych najemników, którzy bez wymaganego zezwolenia Ministerstwa Obrony Narodowej, no, że tak powiem, zaciągnęli się do tak zwanego Legionu Międzynarodowego na Ukrainie. Mówimy tutaj o obywatelach polskich. Osobna sprawa, osobne kontrowersje to wypowiedzi takich doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jak Aleksiej Arestowicz, mówiący o tym, że rzekomo polscy politycy zgodzili się zapomnieć o ludobójstwie na Wołyniu, czy też decyzja Sądu Najwyższego Ukrainy o przyzwoleniu na stosowanie symboliki SS Galicjen w tym państwie. No, wiele kontrowersji wywoływała kwestia przekazania czy to MiG-29, czy Patriotów na Ukrainę. To już nie będę w to jakoś głęboko wnikał. Jednym z takich istotnych akordów tych relacji polsko-ukraińskich, trudnych relacji polsko-ukraińskich, był wystrzelenie granatnika, pocisku z granatnika w Komendzie Głównej Policji. Miał być to, zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, prezent, jaki Komendant Główny Policji, inspektor generalny Jarosław Szymczyk, otrzymał od służb ukraińskich. Ta sprawa wymaga oczywiście głębszego wyjaśnienia. W roku 2022 pojawiła się koncepcja zawarcia kijowskiego traktatu bezpieczeństwa, który miałby nie tyle zastąpić jakąś propozycję członkostwa Ukrainy w NATO, co dopełnić, to Polska została wymieniona jako jedno z państw, które miałyby gwarantować właśnie takie, udzielać takich gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. To oczywiście tylko pewien projekt i pewna taka ogólna myśl, ale warto ją odnotować, że to się pojawiło. Jeśli chodzi o kwestie Bliskiego Wschodu, to warto zauważyć zacieśnianie się relacji dyplomatycznych, gospodarczych i politycznych między Arabią Saudyjską a Chińską Republiką Ludową. Arabia Saudyjska już na początku 2022 roku wyraziła poparcie dla Pekinu, jeśli chodzi o kwestie Tajwanu, Hongkongu czy Ujgurów. Warto zauważyć także, że Chiny bardzo aktywnie prowadzą swoją dyplomację. Udzieliły m.in. poparcia dla Argentyny w sprawie Malwinów, przez Brytyjczyków nazywanych Falklandami. Warto odnotować pierwszy szczyt arabsko-chiński w Riyadzie, któremu poświęciłem zresztą osobny odcinek podcastu. W kwietniu 2022 roku Chiny przedstawiły koncepcję globalnej inicjatywy bezpieczeństwa, nawiązując zresztą także do ruchu państw niezaangażowanych, do pewnych ogólnych takich zasad pokojowego współistnienia, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, i to niewątpliwie warto również podkreślić. Co do Bliskiego Wschodu, na pewno warto odnotować ćwiczenia pod kryptonimem Rydwany Ognia, ćwiczenia wojskowe, które były rozgrywane przez siły obronne Izraela w maju i czerwcu 2022 roku. To niewątpliwie wydarzenie bardzo istotne, to jedne z największych w historii Izraela ćwiczeń wojskowych, biorąc pod uwagę wypowiedzi polityków, przedstawicieli także wojskowych tego państwa, no, w kontekście Iranu na pewno warto na to zwrócić uwagę. W roku 2022 w polskiej przestrzeni publicznej pojawiła się propozycja powołania Federacji Polsko-Ukraińskiej. No, bardzo mgliście tak naprawdę rysowana, ale przez przeciwników nazywana ukropolem, wywołująca bardzo wiele kontrowersji, przywołująca także na myśl różne problemy etniczne, polityczne, które istniały w II Rzeczypospolitej. Rok 2022 to narastające napięcie między Kosowem a Serbią. Warto to odnotować także w kontekście w ogóle napiętych relacji na Bałkanach Zachodnich, chociażby w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, ale także jeśli chodzi o cały ten region między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Warto tutaj odnotować także napiętą relację w Mołdawii, czy też między Mołdawią a Republiką Naddniestrzańską. Rok 2022 niewątpliwie przejdzie do historii, tak jak powiedziałem już, pod znakiem nowej odsłony wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wielu komentatorów zastanawiało się i zastanawia się nadal nad kwestią zaszeregowania tego konfliktu, biorąc pod uwagę fakt, że Rosja bardzo późno ogłosiła częściową mobilizację i tak naprawdę rozpoczęła tę nową kampanię roku 2022 stosunkowo niewielkimi siłami, biorąc pod uwagę możliwości samego państwa rosyjskiego, także bardzo późno decydując się na uderzenia rakietowe w obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy, i aż właściwie do końca grudnia 2022 roku nie zdecydowała się Federacja Rosyjska na zniszczenie, przecięcie szlaków komunikacyjnych, szlaków także obiektów logistycznych, które gwarantują Ukrainie pozyskiwanie sprzętu wojskowego, amunicji, oporządzenia ze strony Zachodu. Wojna rosyjsko-ukraińska bywa nazywana przez niektórych komentatorów na świecie już teraz mianem proxy war, czyli wojny zastępczej między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, czy też między Federacją Rosyjską a Sojuszem Północnoatlantyckim. Warto tutaj także zauważyć kwestię formowania wspólnego rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojskowego i zauważyć to, że Białoruś oprócz tego, że udostępniła terytorium dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, bezpośrednio jak dotąd, czyli do 31 grudnia 2022 roku, bezpośrednio nie zaangażowała się w jeśli chodzi o tę wojnę. Natomiast warto tutaj oczywiście także podkreślić skutki gospodarcze tej wojny, czy tej nowej odsłony roku 2022, skutki gospodarcze, finansowe, energetyczne, żywnościowe i migracyjne, z którymi mierzy się już dzisiaj szereg państw świata, nie tylko zresztą w Europie, bo kryzys żywnościowy zaczyna dotykać także państwa pozaeuropejskie. O tym w mijającym roku mówił sporo Antonio Guterres, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w nowym 2023 roku.